Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, to jest program Studio Wschodnie, a dziś ze mną, z Państwem, dr Grzegorz Gil, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Lublin, które jest bliskie mojemu sercu.
Ależ oczywiście GPS, nasi słuchacze znają zapewne ten program, który cieszy się, myślę, powodzeniem wśród naszych słuchaczy, no ale dziś w innej roli. Pan doktor w Radiu Lublin. 1 kwietnia został pan powołany na dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I na początek pytanie chyba naturalne. Co zaważyło o przyjęciu tej propozycji?
No przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na dosyć specyficzny kontekst czasowy, to znaczy prima aprilis. I mówię o tym dlatego, że dzisiejsza rozmowa ma dosyć duży ciężar gatunkowy, ale chcę wejść na pewnym poziomie poczucia humoru. No, Instytut zachował, myślę, że pewne poczucie humoru, biorąc pod uwagę zmianę, która nie była też łatwa, gdzieś wisiała w powietrzu. Natomiast muszę powiedzieć jasno, że ten termin, myślę, że troszkę pomógł mi wejść, ponieważ rozładował napięcie. Pozwoliłem sobie też gdzieś na kilka być może delikatnych żartów z zespołem, który zastałem 1 kwietnia i myślę, że to paradoksalnie dobrze zadziałało. Dziś mija już trzeci tydzień, jeśli szybko liczę, już prawie czwarty się kończy po moim debiucie i mogę powiedzieć, że widzę już zdecydowanie więcej. Co zaważyło, panie redaktorze? No przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja jako także i badacz, i publicysta patrzyłem przez ostatnie lata autentycznie na progres, jaki dział się za przyczyną Instytutu, patrząc na moich kolegów, koleżanki, którzy pracowali tam i pracują nadal często jako analitycy. To po pierwsze. A zatem dostrzegam ogromny walor rozwojowy. No ale jako lublinianin niewątpliwie także chciałbym i widzę tutaj pewną przestrzeń do promocji Lublina jako poważnego ośrodka analitycznego, nie tylko ośrodka akademickiego, ale także think tanku, w którym podejmuje się ciekawe tematy i odważnie się je prezentuje w sposób absolutnie nowoczesny, gdzie nie ma się kompleksów, no bo siłą rzeczy abstrahuję tutaj od ostatnich kilku lat, był gdzieś w cieniu większych graczy, w postaci pismów, w postaci Ośrodka Studiów Wschodnich dla naszych słuchaczy.
Choć pewnie pism. Trudno porównywać dziś jakby dorobek, choćby ze względu na czas, w którym te ośrodki, Ośrodek Studiów Wschodnich choćby, prawda, funkcjonuje.
Oczywiście to jest i czas, i jakby też skala, patrząc na zatrudnienie. No i dosyć też myślę, że złożone środowisko, ponieważ my w Lublinie jako jeś dostrzegałem to i dostrzegam teraz wyraźnie, zaciągając, rekrutując pracowników dydaktyczno-naukowych, bardzo często pojawia się problem jakby odseparowania tych dwóch przestrzeni. To znaczy akademia może mieć pretensje o analityków, którzy gdzieś są bardziej tam niż na uniwersytecie i odwrotnie, Instytut może często mieć wątpliwości, czy ten analityk nie realizuje bardziej swojej agendy naukowo-badawczej, traktuje jeś jako pewną platformę pod kątem wyjazdów i tak dalej, więc ja myślę, że tutaj jest to, biorąc pod uwagę lubelski kontekst środowiskowy, i szansa, i wyzwanie. W piśmie, w OSW, bardzo często analitycy nie mają drugiego etatu. Są na 100% analitykami, nie interesują się dydaktyką, nie prowadzą zajęć, a jeśli tak się dzieje, to jest to raczej wyjątek, a nie zasada. U nas jest inaczej. Można to przekuć w sukces, może to być też problem. Będziemy się przyglądać jako kadra zarządzająca, by zrównoważyć te dwie przestrzenie.
Czyli jak rozumiem, no tu już nakreślił pan być może pewien kierunek przyszłego działania Instytutu właśnie, ale może jeszcze trochę kontynuując tę taką rozgrzewkę i trochę atmosferę z przymrużeniem oka, choć sprawa de facto bardzo poważna. W jakim momencie pan obejmuje stanowisko dyrektora JEŚ-u? Pytam o to, bo też obserwuję działalność właściwie od początku Instytutu Europy Środkowej. Dodajmy dla uczciwości, jest to instytucja, która nawiązuje i czerpie z dorobku wcześniejszego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Czy decyzja o tym, że tak, zostaje dyrektorem, podejmuje się tej misji, to jest mission impossible w związku z Armagedonem, jaki przetoczył się ostatnio przez Instytut Europy Środkowej w Lublinie?
Jeśli pan redaktor pokazuje tutaj swoje wyjątkowe zamiłowanie do kinematografii, to ja powiem, że ani jedno, ani drugie. Nawiążę tutaj do produkcji Roberta Zemeckisa i do filmu, który myślę nasze pokolenie doskonale zna. Powrót do przyszłości. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Nie wiem, kim jestem. Mam nadzieję, że będę gdzieś na napisach końcowych finalnie. Może będzie mi dane być wcześniej, może gdzieś po środku. W każdym razie, oczywiście, to może być przez pana odbierane jako jakby pewna próba ucieczki. Natomiast ja przede wszystkim chcę się koncentrować, panie redaktorze, na perspektywie. Przychodząc tutaj, dokumenty już dziś, wystąpienie pokontrolne, audyt wewnętrzny KPRM, które jest, bo jesteśmy zobligowani, by je podwiesić, pokazać przy BIP JEŚ, jest tutaj do pana, do państwa dyspozycji. To są dla mnie, zwłaszcza kluczowe są zalecenia pokontrolne i je od kilkunastu dni wdrażamy. Po co? By znaleźć się i wrócić do przyszłości. To znaczy przyszłości, której w zasadzie do końca nie znamy, biorąc pod uwagę to, że chcemy, aby JEŚ zbudował swoją markę, pozbył się pewnego balastu, nawiązywał do tradycji przepięknej profesora Kłoczowskiego i absolutnie nie zamierzam z tym walczyć, bo byłoby to niepoważne. Po pierwsze, gościmy w pałacyku przy niecałej 5, który należy do Towarzystwa Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem już po rozmowie z profesorem Gapskim, który jest przedstawicielem zarządu tegoż towarzystwa. Wariantujemy na temat rozwoju wypadków w przyszłości. Przygotowujemy się też na zmianę warty w tym towarzystwie, biorąc pod uwagę młodszych przedstawicieli, którzy będą przejmować pałeczkę w tej sztafecie pokoleniowej. Jestem już po tych rozmowach, co mnie bardzo mocno buduje. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, patrzymy w przyszłość, ale nie zapominamy o historii, o tym także, co się wydarzyło w JEŚ, w tej mikroskali, to, co było dobre, to, co było złe. Będziemy starać się wyraźnie wyciągnąć z tego lekcje, by nie wyważać otwartych drzwi i nie popełniać tych błędów, bo chcę powiedzieć wyraźnie, a propos tego odwołania do Armagedonu, że no nie ma ludzi idealnych w zarządzaniu zespołem 15, 30, 50 osób. Zdarzają się błędy. Oczywiście pytanie o skalę tych błędów.
No to porozmawiajmy o skali, bo tutaj nawiązał pan do raportu, do kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest ta instytucja, pod którą de facto Instytut podlega. No i ona wykazała nieprawidłowości związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Powstał w tej sprawie raport, no i zarzuty, które w tym raporcie się pojawiają, no są poważne.
To jest trudny kwątek, trudna rzeczywistość, biorąc pod uwagę, no przede wszystkim zarzut numer jeden dotyczy przerostu kadr. proporcji tak zwanych kosztów bezpośrednich, tak, kosztów osobowych w stosunku do dotacji całościowej. Przypomnę, że JEŚ funkcjonuje na podstawie dotacji przydzielanej rocznie. W tym momencie jest to niespełna 6 milionów złotych rocznie. No i nie mamy budżetu z gumy, a zatem by utrzymać się w czołówce, w tym peletonie instytucji analitycznych, mówię to zupełnie celowo, instytucji analitycznych, a nie instytucji kultury, nie instytucji związanych ze światem literackim czy historią sensu stricte, trzeba jakby bardzo ostrożnie podchodzić do spraw zatrudnieniowych. Tu gdzieś w pewnym momencie przez te ostatnie lata, kilka lat, zabrakło zasady ostrożności, to znaczy no ewidentnie ten wskaźnik został przekroczony.
Zresztą to jest, jak rozumiem, wprost zarzut formułowany pod adresem byłego dyrektora, profesora Mirosława Filipowicza, który no trudno nie doszukiwać się tu związku przyczynowo-skutkowego.
To znaczy w świetle
został
przepisów.
Odwołany w związku z wynikami tej kontroli.
W świetle przepisów, panie redaktorze, szanowni państwo, jakby odpowiedzialność za tego rodzaju sytuacje, gdzie dyscyplina finansów publicznych jest wywoływana, spoczywa na osobie, która nadzoruje, kieruje, zarządza, a zatem jest to w dużej mierze, jakkolwiek to brzmi, mówię to z pewnym poczuciem też odpowiedzialności, bo to będzie dotyczyć także mnie w przyszłości.
Każdego dyrektora.
Każdego dyrektora. Dotyczy i jest to odpowiedzialność w zasadzie personalna. Jeśli ktoś podejmuje się takiego zadania, które jest oczywiście stosunkowo prestiżowe, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialne i ignoruje ten kontekst, no to jest to decyzja co najmniej zastanawiająca. A zatem tu mówimy o odpowiedzialności nie pracowników zatrudnianych, bo to jest oczywiście możliwe, jeśli ktoś dostaje propozycję pracy. Jest zespół, które wręcz idealnie pasuje do dorobku danego pracownika i dostaje propozycję pracy, to bardzo często no, odpowiada, okej, dobrze, chciałbym podjąć się tego wyzwania, mam do zorganizowania kilka konferencji, dlaczego nie obrędować tego logo JEŚ i tak dalej. Natomiast wciąż ta inicjatywa wyjścia i zaproponowania etatu jest po stronie dyrektora. Oczywiście możemy rozmawiać o szczegółach.
No tak, tylko że były przypadki jeszcze do niedawna, każdy mógł te przypadki sprawdzić na stronie internetowej. Rzeczywiście pojawiały się nowe nazwiska, w tym także nazwiska kierownictwa, zastępców dyrektora. Pojawiali się nowi ludzie zatrudnieni, którzy od razu byli na urlopach bezpłatnych, no ale...
No potwierdzam takie dwie sytuacje. Potwierdzam takie dwie sytuacje.
Ale z drugiej strony też kwestie związane z nieprawidłowościami związanymi z przygotowaniem, realizacją zamówień publicznych, jak wynika z tej kontroli, no też dosyć takie dziwne historie związane z projektem, zdaje się, ogrodu, którego przy niecałej nikt nie widział.
No to jest jakby, myślę, że...
Ja wiem, że panu dyrektorowi jest niezręcznie odpowiadać.
Natomiast no, chcę powiedzieć wyraźnie, że powtarzam, nie ma osób idealnych i każdy popełnia błędy. Natomiast w tych kilku sprawach, jakby ja też nie chcę komentować kwestii zatrudniania osób, które pełnią dziś bardzo prestiżowe funkcje w różnych miejscach w Polsce i poza Polską i siłą rzeczy są na urlopach bezpłatnych, bo nie są w stanie dzielić tych obowiązków.
No tym bardziej, że dla niektórych to był, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty nawet
tak,
chyba etap.
Jakby to zostawiamy. Natomiast no to, co może tutaj i faktycznie myślę, że można o tym powiedzieć, to jest kwestia jakby wpisania i próba opłacenia projektu zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku, który nie należy do JEŚ. Powtarzam, my w tym momencie użyczamy ten budynek. Nie wiem, co będzie w przyszłości, bo jestem już po rozmowie, tak jak mówiłem, z przedstawicielem zarządu Towarzystwa Europy Środkowo-Wschodniej, którego to jest właśnie budynek. Podobnie, jeśli idzie o parking, z którego być może nasi słuchacze czasem korzystają. Jedno jest pewne, z dotacji nie możemy finansować takich działań, choć, uwaga, w pierwszych moich dniach zobaczyłem mizernie wyglądające obejście, użyję takiego sformułowania, to mogło się nasuwać, natomiast mimo wszystko no nie można wydawać dotacji na działania tego typu, które nie mają nic wspólnego z analityką, a bardziej z architekturą krajobrazu.
Bycia precyzyjnym, też wcześniejsze kontrole za poprzedniego kierownictwa też się pojawiały, też były, a choćby zdaje się Najwyższa Izba Kontroli pewne nieprawidłowości w zakresie właśnie wydatków różnego rodzaju też stwierdzała. Natomiast, żeby skończyć ten wątek. Czy sprawa odwołania profesora Filipowicza jest jakby przesądzona, ale czy ona zakończy się na tej kontroli, czy będą, czy może są planowane jakieś dalsze kroki prawne w tej sprawie?
Ja myślę, że ja nie chciałbym tego komentować, ponieważ ta odpowiedzialność w dużej mierze personalna...
Bo jeśli tu, panie dyrektorze, mówimy o nieprawidłowościach, no z tego, co czytam, to są chyba w grę wchodzą nawet i dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych.
Chcę powiedzieć wyraźnie, że według mojej najlepszej wiedzy te... Dalsze procedury rozgrywają się już pomiędzy KPRM-em a osobą byłego dyrektora, profesora Mirosława Filipowicza, którego nie zastałem w budynku 1 kwietnia, ale mogę to powiedzieć i myślę, że także powinienem. Zaprosiłem na rozmowę. Zaproponowałem też spotkanie kanałami prywatnymi, chcąc po prostu uścisnąć dłoń, podziękować za jego zaangażowanie. Być może udałoby mi się usłyszeć coś, co też pozwoliłoby mi pewne decyzje podjąć szybciej. W każdym razie, chcę powiedzieć wyraźnie, to już jest w tym momencie procedura i kontakt pomiędzy KPRM-em, instytucją nadzorującą, której JEŚ podlega, a osobą, która już dzisiaj jako odwołana nie ma żadnych związków z Instytutem, a zatem jest tak jakby poza moją kontrolą. Co będzie się działo? Nie wiem. Domyślam się, że tu ten kontakt i ta sprawa na pewno nie zniknie z pola widzenia KPRM-u, biorąc pod uwagę wydźwięk, powtarzam, wystąpienia pokontrolnego, które widział pan redaktor i które każdy może zobaczyć, bo na tym polega transparencja i tu nie miałem żadnych wątpliwości, że w tych pierwszych tygodniach to wystąpienie musi ujrzeć światło dzienne, bo nie ma tam żadnych personalnych wycieczek. Jest ono do bólu merytoryczne. I zdaję sobie sprawę, że w przyszłości będzie także do bólu merytoryczne wobec mojego zarządzania. Natomiast no, krytyka, jeśli jest konstruktywna, a tu jest konstruktywna, ponieważ są zalecenia, no warsztat mojej pracy akademickiej, no myślę, że przez wiele lat starałem się, oczekiwałem tego od swoich współpracowników, studentów i myślę, że byłbym tutaj fałszywy, gdybym nie był gotów także na mierzenie się z tego rodzaju krytyką, więc myślę, że pan profesor Mirosław Filipowicz także będzie się mierzyć z tą krytyką już w procedurze, która jest absolutnie poza JEŚ.
Trudne tematy chyba za nami. Zostawiamy to, co się działo w Instytucie, co było także przedmiotem kontroli kancelarii premiera. Raport pokontrolny no, wykazał pewne nieprawidłowości. Natomiast chciałbym, żebyśmy się
Wiesz, jedną rzecz mogę, panie rektorze, powiedzieć, bo ten raport, oczywiście to też nie jest tak, że on był celowany wyłącznie na czas dyrektorowania profesora Filipowicza, bo on zahacza także o miesiące, kiedy jeszcze dyrektorem była pani profesor Beata Surmacz. Więc też chciałbym, żebyście państwo, żeby pan redaktor jakby, żeby też to wybrzmiało w naszej rozmowie, że jakby to nie było polowanie na czarownicę, a do bólu merytoryczna, technokratyczna ocena w tej jednostce czasu. To tylko tytułem uzupełnienia, gdzie powtarzam, nie ma idealnych rozwiązań. Pytanie, czy ktoś wyciąga wnioski, czy robi to na czas, by zamortyzować przyszłe kontrole. Oddaję już głos.
To panie dyrektorze, to jeszcze zapytam, może kontynuując jednak ten wątek, pierwsze decyzje personalne, można powiedzieć, za panem w takim kontekście, że no, widzimy, kilka osób zniknęło z kierownictwa Instytutu, ich nazwiska już nie figurują na stronie internetowej. Czy należy się spodziewać dalszych decyzji personalnych, czy w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie pojawią się nowe twarze, bo one też kilka, co najmniej spośród tych nazwisk, choćby analityków dobrze znanych, także z naszej audycji słuchaczom Radia Lublin, zniknęły, czy tutaj coś się zmieni?
No przede wszystkim chcę powiedzieć, szanowni państwo, panie redaktorze, że przychodząc do środowiska, dla którego byłem dotychczas outsiderem, nie byłem insiderem, jakby no, pewne rzeczy, o pewnych rzeczach chciałem się przekonać naocznie. Postanowiłem wyrobić sobie zdanie sam. Wiem, że to było dość ryzykowne, biorąc pod uwagę upływający czas i trudny kontekst, trudną atmosferę. Z pewnością, muszę to powiedzieć, dziś mam wrażenie, że ona zaczyna się stabilizować. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, że żadna z moich decyzji, które podjąłem, nie wynika z jakichś uprzedzeń personalnych. Odwołanie osoby zastępcy dyrektora do spraw wydawnictw i promocji jest jednym z pierwszych zaleceń wystąpienia tak pokontrolnego.
Kwestia,
Po drugie, to są rzeczy elementarne. Nie trzeba mieć MBA w zakresie zarządzania, by widzieć, że no osoba na dyrektorskim stanowisku zarządzająca kilkoma osobami, w tym przypadku trzema, tu mogą się pojawiać wątpliwości, jeśli idzie o optymalizację struktury, ale to oznacza także konkretne obciążenie finansowe, biorąc pod uwagę uposażenie. Oczywiście o tym nie będziemy rozmawiać, sprawa jest jasna. Natomiast tu dla mnie kluczowe jest tak zwana rozpiętość kierownicza. Wystąpienie pokontrolne zwraca uwagę na dosyć niewielkie zespoły. Zwraca także uwagę na instytucje chociażby, gdzie jest kierownik, na instytucję rzecznika prasowego. A zatem te kwestie personalne, zespoły oczywiście zostaną. W moim zamyśle są niezmiennie zespoły obszarowe. Będziemy mieli za chwilę zmianę, ponieważ jeden z zespołów jest z uwagi na właśnie zarzut zbyt wąskiej rozpiętości kierowniczej nie do utrzymania. Jest jeden z zespołów, nie chcę zdradzać szczegółów, który statystycznie nie wytrzymuje tej próby, ale to nie oznacza, że dziękujemy za pracę analitykom, wręcz przeciwnie. Zapraszamy ich i dojdzie tutaj do wzmocnienia innych zespołów.
Panie doktorze, bo jeden z zarzutów, który się pojawiał w takich kuluarowych, nieoficjalnych rozmowach no, tego środowiska, był taki, że wraz z nadejściem nowego dyrektora pojawiła się zmiana takiej myślenia o tym, czym Instytut Europy Środkowej ma i powinien się zajmować. Właściwie został taki narzucony komponent tożsamościowo-historyczny i widać było przez pewien okres, ja bym powiedział, takie absolutne tąpnięcie, jeśli chodzi o przynajmniej na zewnątrz wykonywane analizy, komentarze właśnie przez ekspertów Instytutu Europy Środkowej. Czy planuje pan zmianę, czy powrót do właśnie wzmocnienia tego komponentu analitycznego, takiego współczesnego? Czy ten element wprowadzony za pana poprzednika prowadzenia badań, analiz w zakresie bardziej historycznym czy tożsamościowym będzie kontynuowany?
Chcę powiedzieć wyraźnie, że nie ma możliwości powrotu. Nie ma możliwości powrotu do najlepszych praktyk z roku 2019, 2021 czy nawet 2024, ponieważ świat, Europa nie stoi w miejscu. Spotkałem się ze wszystkimi pracownikami online i stacjonarnie w pierwszych dniach mojego dyrektorowania. Koleżeństwo trochę się śmieje, że był to rodzaj expose, ale jeśli expose, to naprawdę w cudzysłowie, gdzie powiedziałem wyraźnie, naszkreśliłem pewne kierunki działań. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jako instytucja podwieszona, powiemy może obrazowo, nieco trochę brzydko, pod KPRM, mamy być zapleczem refleksji strategicznej, ekonomicznej, która podpowiada rozwiązania, która przesyła ekspertyzy, która być może na zasadzie wąskiego rozdzielnika publikuje także materiały, które nie ujrzą światła dziennego. Tego nie było do tej pory. To jest także zastrzeżenie, biorąc pod uwagę KPRM, który mówi, że działalność komercyjna nie była w ogóle rozwijana. Chcemy to zmienić poprzez sieć, poprzez różne produkty w postaci chociażby warsztatów analitycznych. Zamknięte spotkania dla biznesu. Tu cały czas Robert Zemeckis i powrót do przyszłości. Coś, czego nie było do tej pory. Oczywiście nie oznacza, że nie wrócimy do dobrych praktyk z czasów, kiedy pani profesor Beata Surmacz piastowała ten urząd. W każdym razie chcę wyraźnie powiedzieć, że KPRM i takie ulokowanie JEŚ równolegle z chociażby z OSW, nie może oznaczać, że my będziemy pielęgnować tutaj refleksję na temat polskiej myśli politycznej na emigracji. Nie może, to jest możliwe jako pewna przestrzeń dodatkowa, inspirująca nas do rozważań na temat współczesności, ale to nie może być główny bieg, to nie może być mainstream. Dziś oczekiwania są przy szybko zmieniającej się rzeczywistości, byśmy byli rodzajem think tanku, gdzie wiedza wyprzedza wydarzenia. Żebyśmy byli think tankiem, który produkuje wiedzę, który ją opakowuje, przesyła i pozwala się naszym decydentom, być może także biznesowi, być może także zwykłym ludziom, lepiej orientować w tym momencie geopolitycznego przyspieszenia i niestabilności, niepewności, a zatem dowartościowanie komponentu analitycznego. To jest podstawa. Po drugie, panie redaktorze, wyjście jeść na zewnątrz.
Ale to w takim razie, co zamierza konkretnie pan zrobić, by z jednej strony dowartościować, jak pan mówi, ten komponent analityczny czy ekspercki, a z drugiej strony, być może on nawet jest ważniejsze. Co zrobić, by to właśnie Lublin jakby był kojarzony ogólnopolsko, międzynarodowo z Instytutem Europy Środkowo, by to Lublin stał się, bo rozumiem, takie są też ambicje, centrum debaty o roli Europy Środkowej, poszczególnych jej państw we współczesnym świecie.
To znaczy, ja przede wszystkim chcę powiedzieć jasno, że Instytut Europy Środkowej ma nazwę taką, jaką ma, i my nie zamierzamy z nią boksować. Powstawał w takich, a nie innych okolicznościach politycznych. Nie zamierzamy się z tym mierzyć, tracić energii. Jednocześnie coś takiego jak Europa Środkowa oczywiście obiektywnie istnieje, ale jej zakres zależy każdorazowo od osoby, którą pytamy. Ale I to jest dużo ważniejsze. Bycie w środku, bo skoro Europa Środkowa zobowiązuje, musisz mieć oczy naokoło głowy, wariantujesz, rozglądasz się. My nie chcemy wieś orientować się w sposób bardzo wąski, wyłącznie na ten kor Europy Środkowej, powiedzmy państwa V4, być może państwa bałtyckie. To, gdzie dzisiaj doszukuje się...
Wcześniej był ten komponent państw Trójmorza.
Tak, to, gdzie doszukuje się pewnej szansy, to no właśnie flanka wschodnia, także Morze Bałtyckie, które zmienia zupełnie swoją rolę geostrategiczną w świetle ostatnich wydarzeń, stając się w dużej mierze akwenem wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale właśnie, jakiego Sojuszu Północnoatlantyckiego? Wszyscy obserwujemy dzisiaj niebezpieczne zjawiska związane z próbą odejścia Stanów Zjednoczonych na tak zwany offshore balancing, tego, że no, Amerykanie oczekiwali od Europy większego zaangażowania w odblokowywaniu cieśniny Ormus i dziś ustami Donalda Trumpa pohukują na Europę, że no, będziecie w potrzebie, no, zobaczycie, co się dzieje. Jednocześnie chociażby wywiad pana premiera Donalda Tuska dla Financial Times, który jest różnie interpretowany, różnie odbierany, natomiast w tej utarczce słownej, retorycznej, mam wrażenie, gdybyśmy to porównali do tego, co pada z ust Donalda Trumpa, no to umówmy się szczerze, mistrz jest chyba, i raczej w cudzysłowie, niepodważalny, niekwestionowany, biorąc pod uwagę te różne teorie, koncepcje i wypowiedzi. W każdym razie, a zatem ta oś północ-południe, Helsinki aż do Sofii, próba budowania analiz. Flanka wschodnia, okej, ale nie tylko w kontekście stricte militarnym. Także mam wrażenie i chciałbym podjąć refleksję na temat tego, na ile ten obszar jest atrakcyjny ekonomicznie, na ile możemy trochę odczarować historię, ponieważ to się zmienia. Natomiast no, Polska, Polak, Słowak, Czech, Rumun, Mołdawianin, zwróćmy uwagę, że wciąż jakby nie jesteśmy należycie wystarczająco blisko siebie, biorąc pod uwagę percepcję, zaufanie, być może dlatego, że Polska jest relatywnie największym państwem tej części Europy, nie jest łatwo z największym się dogadywać, jednocześnie tym największym, które jest państwem średniego rzędu w Europie, w całej układance, które ma też pewne swoje oczywiście grzechy, grzeszki historyczne. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że ja chciałbym bardzo, by Jeś stanął na nogach analitycznych i już dziś deklaruje tak zwane Jeś Analityka. Chcemy publikować odważne materiały w różnej formule. Już dziś debiutuje tak zwany Jeś Brief jako publikacja szybkiego reagowania, która pojawia się w przeciągu kilku godzin od ważnego wydarzenia. W formule tak zwanego odwróconego trójkąta, gdzie mamy wyboldowaną treść, zasadnicze przesłanie i później delikatny komentarz do tego. Ten warsztat, który nasi analitycy mają, ale w ostatnich latach być może nie mogli go wyeksponować należycie, albo mogli, ale robili to za rzadko, tak? Ja już nie wracam, powtarzam, Robert Zemeckis, Powrót do przyszłości. Chcę wyraźnie także, by te materiały w postaci komentarzy, analiz, już dziś deklaruję, że wrócimy do pojęcia, będzie pojęcie analizy Jeś, bo komentarz to trochę za mało. Oczywiście mamy nasz flagowy rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i bardzo prestiżowy, szanowany, pożądany przez badaczy, biorąc pod uwagę punkty ministerialne, listę i tak dalej. Chcemy to utrzymywać i chcemy być ośrodkiem, gdzie jest odważna debata na temat miejsca Polski w tej części świata i tego, jak ta część świata i jak Polska postrzegana jest przez bliższą i dalszą zagranicę. Nie będziemy obawiać się podejmowania wątków chociażby związanych z globalnym południem tak zwanym. Wiem, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać pod kątem Lublin Forum.
Tak, o tym jeszcze za chwileczkę, ale chciałem zapytać, bo mówi pan, stawiając odważne jakby deklaracje, czy dziś dr Grzegorz Gil deklaruje i będzie gwarantem niezależności, rzetelności badawczej, analitycznej i też jakości na najwyższym poziomie.
Mam nadzieję, że będzie mi dane stworzyć taki klimat i taką aurę wokół JEŚ, że nikt w Polsce z osób branżowych i nie tylko nie będzie miał wątpliwości, że JEŚ jest instytucją podlegającą pod kancelarię premiera, prezesa Rady Ministrów. Ale już dziś jako badacz, jako analityk, jako wykładowca i publicysta nie ma innej drogi. JEŚ musi być instytucją, która stawia na wiedzę, rzetelne analizy, służy tej czy innej kancelarii prezesa Rady Ministrów i orientuje się w osi działania na rzecz dobra państwa, a nie tej czy innej formacji politycznej. Oczywiście to jest trudna gra, biorąc pod uwagę także moje umocowanie. Natomiast mam wrażenie, że także jako publicysta i komentator, który był zapraszany, jest zapraszany do różnych mediów, od lewa do prawa, będzie mi dane utrzymać taką inkluzywność i taką perspektywę państwowca, państwowej wrażliwości, a nie wrażliwości partyjnej. To dziś deklaruję w Studiu Wschodnim przed panem redaktorem.
I w Studiu Wschodnim na koniec obiecany wątek, no, wydarzenia, które no już myślę na stałe wpisało się w działalność Instytutu, ale też w tę debatę o tym, czym żyje Europa Środkowa. Lublin Forum, no można powiedzieć, wielkimi krokami się już zbliża. 19-20 maja Lubelskie Centrum Konferencyjne, a hasło tegorocznego forum to rosyjska agresja, źródła i formy. Czy to będzie spotkanie, którego celem będzie próba zrozumienia Rosji jako takiej w ogóle, czy jej motywacji do działania na arenie międzynarodowej, a te działania analizujemy, komentujemy oczywiście także w Studiu Wschodnim na bieżąco.
Nie może być inaczej. Oczywiście ja wchodzę w tak zwanym międzyczasie, no ale jest mi akurat tutaj stosunkowo zręcznie, ponieważ bardzo podoba mi się ta koncepcja Russian Aggression Roots and Forms. Dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza kontekst przyczyn, praprzyczyn, tego korzenia dążeń agresywnych, imperialnych Federacji Rosyjskiej. I oczywiście już mówiłem między innymi w wywiadzie dla Kuriera Lubelskiego, że celem naszym, bo to jest, gdyby było inaczej, to byłoby to jakieś gigantyczne nieporozumienie, nie jest wylewanie pomyj na Federację Rosyjską, bo jesteśmy realistami. W tej czy innej formule Federacja Rosyjska będzie trwać i będzie naszym sąsiadem. Głosy o jej upadku są zdecydowanie przedwczesne. Należy zatem się adaptować, przygotowywać, ale co jest kluczowe, zrozumienie pewnych map mentalnych. I my w przypadku Polski mamy bardzo głębokie zaplecze myśli na ten temat, ale też gdzieś po drodze straciliśmy pole position jako państwo nękane przez wieki, przez Rosję w tej czy innej formie. Straciliśmy pole position państwa, które dysponuje kulturą analityczną, które rozumie Rosję, które może być brane pod uwagę, jest słuchane przez Zachód, bliższy czy dalszy, w kontekście oddziaływania tego, co Rosjanie, jak można się im przeciwstawiać, czego się boją, co nie zadziała, będziemy chcieli także podejmować te wątki w kontekście lepszego zrozumienia kultury strategicznej, ale też wokół konkretnych wydarzeń w Europie, procesów rozszerzenia, chociażby Unii Europejskiej, tego jak Rosja pozycjonuje się dziś i zdobywa hearts and minds państw globalnego południa, bo to są fakty. Nie możemy się na to obrażać. Rosji należy się szacunek, biorąc pod uwagę nie skalę zbrodni, ale to, że jest państwem o bardzo długiej historii i ja wiem, że to brzmi odważnie, szacunek w kontekście poznawczym, to znaczy musimy pochylać się nieustannie, by właściwie rozumieć jej zachowania, temu służyć ma właśnie Lublin Forum.
I o tym dziś także mówił dla Państwa dr Grzegorz Gil, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
I tutaj stawiamy kropkę. Na koniec tradycyjne przypomnienie. Wszystkie rozmowy w ramach Studia Wschodniego dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce podcasty. Jesteśmy także niezmiennie w serwisie Spotify.